Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi, Boże w Trójcy Jedyny, poprzez tę Eucharystię. Pragniemy Ci podziękować za Twoją obecność, za Twoje działanie, za Twoje dzieło w nas i w tej parafii. Pragnę Ci, Panie, powierzyć tej Eucharystii w sposób szczególny gospodarza tej parafii, mówiąc językiem pierwszej części apokalipsy, anioła posłanego do tych ludzi tutaj, księdza Henryka, byśmy wynagradzą za to wszystko, czego dokonał, duchowymi darami, ponieważ nie stać nas na wdzięczność materialną wielką. Chcę tę Eucharystię odprawiać w Waszych intencjach, w intencji każdego z Was, w tych intencjach, które Wy wzbudzicie w swoich sercach, za tych ludzi, których Wy będziecie mieć w swych sercach. Boże, mam do omówienia list do Tiatyry, według porządku w pierwszej części Apokalipsy. Jest to czwarty list, a więc w centrum. To jest podstawa złotego świecznika, jakaś niesłychanie ważna katecheza. Za chwilę wysłuchacie tej katechezy. Ta katecheza będzie mówić o ostatnim wrogu wewnętrznym Kościoła. Ostatni wróg, przez którego szatan zawsze bardzo niszczył rodzinę ludzką, teraz w naszych czasach unicestwia Kościół Chrystusa i lekarstwo. Lekarstwo będzie z kolei w czwartej przypowieści o kobiecie, która do mąki włożyła kwas. Słuchamy.
Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: to mówi Syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do drogocennego metalu. Znam Twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i Twoją wytrwałość. I czyny Twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych. Ale mam przeciw Tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywiała mi ofiary składane bożkom. Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą, wielkie utrapienie, jeśli od czynów jej się nie odwrócą i dzieci jej porażę śmiercią. A wszystkie kościoły poznają, że ja jestem ten, co przenika nerki i serca i dam każdemu z was według waszych czynów. Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co jak mówią, nie poznali głębin szatana. Nie nakładam na was nowego brzemienia, to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pas, jak naczynie gliniane będą rozbici. Jak i ja to wziąłem od mojego Ojca i dam mu gwiazdę poranną. To ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Oto Słowo Boże.
Z całego serca chcę chwalić Pana, prawdę sprawiedliwych i na zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pańskie, mogą ich doświadczyć, którzy go lubią. Moje sprawiedliwość i Jego działanie, a sprawiedliwość Jego przemysłu.
Jego Mateusza, Jezus powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w przymiary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Oto słowo Pańskie. Inaczej mówiąc, problem, który jest w tej przypowieści poruszony, o niewieście, która w mąkę wkłada kwas. Kwas był symbolem zła. A mąka to jest unieszkodliwione Słowo Boże. Bez życia. Ale zacznijmy od tego listu do Tiatyry. Dlaczego Jezus w liście do Tiatyry o sobie mówi tak? To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do drogocennego metalu. Otóż Jezus, tak jak we wszystkich listach, siedmiu lista do siedmiu gmin, tutaj nawiązuje najpierw do historii miasta Tiatyry, niedużego zresztą miasta. Pierwotnie to była taka osada, powiedzmy, koszary dla żołnierzy macedońskich, którzy zabezpieczali od tej strony region przed inwazją, agresją ludów pogańskich, plemion pogańskich. Z czasem zaczęli się tam gromadzić ci, którzy emigrowali z Grecji, żeby tam znaleźć miejsce dla swego życia, dla swojej pracy, dla swego zawodu. W Tiatyrze osiadali się ludzie, którzy się parali różnego rodzaju rzemiosłem. Między innymi też były tam odlewnie różnych metali. Ale ci ludzie, koloniści, odchodząc ze swojej ojczyzny, chcieli zawsze coś mieć ze swojej ojczyzny, tam, gdzie wędrowali już na stały pobyt. Mianowicie chcieli w Tiatyrze jak gdyby utworzyć małe Ateny, pewne świątynie tam przeszczepić. I tak najpierw, jako że tam było odlewnie różnych ród, stworzyli pomnik Zeusa, ogromny, potężny, przerażający. Pomnik Zeusa tym się charakteryzował, że w miejsce oczu dali światła, szkielka odblaskowe. Jak się ktoś patrzył na ten pomnik, to przeżywał dreszcz, ponieważ te oczy świeciły, zabijały, promieniowały jakby gniewem, ale też symbolizowały, jak wszystkie bóstwa świata starożytnego, Boga płodności. Płonie też siłą swojej namiętności. Jezus, kierując swoje słowa do gminy w Tiatyrze, chce powiedzieć, że takich bogów jak Zeus nie ma, że za tym wszystkim się kryje szatan, zły duch. I mówi o sobie: ja jestem Synem Bożym, który stał się człowiekiem, który przyszedł na ten świat, aby moim poznaniem, moimi oczyma wygasić płomień, zły płomień w ludzkich umysłach i sercach, wszystkie chore namiętności, szczególnie w sferze którą szatan skarał, poczynając już w raju. W miejsce ognia szatańskiego, ognia nieczystości, wprowadzić święty płomień, płomień miłości oblubieńczej, pieśni nad pieśniami, uspokojenie w tej sferze, wyzwolenie. I żeby być czystym w tej sferze, którą już w raju szatan skarał, niejako wykradł Bogu Ojcu najpiękniejszy plan w stosunku do człowieka, który jest stworzony jako mężczyzna i kobieta. A Bóg i w mężczyźnie, i w kobiecie zostawił pieśń nad pieśniami, czyli pragnienie spełnienia się w miłości, ale w miłości oblubieńczej, miłości, która byłaby nieustannie podłączona pod Ducha Świętego, pod święty świecznik, żeby dla siebie byli złotym świecznikiem. A nogi jego podobne są do drogocennego metalu. Tu chodzi o to, że czystość w nas może pochodzić tylko z obecności Boga w nas, z obecności Chrystusa, tego świętego płomienia w nas i z naszej stanowczości. I z naszej stanowczości. W tej sferze szczególnie jest ważna stanowczość. Jezus o tej stanowczości mówi, rozwijając w kazaniu na górze szóste przekazanie. Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. I uważajcie, jeśli więc twoje oko, jeśli powodem do grzechu, wyłupie i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją, odrzuć od siebie. Lepiej jest bowiem dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech daje list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, to za wypadkiem nierządu naraża ją na cudzołóstwo. A gdyby kto oddaloną pojął, dopuszcza się cudzołóstwa. Dlaczego tak w sprawie małżeństwa Jezus radykalizuje postawę Boga? Ponieważ w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, przyszła miłość Ojca. Jezus w krzyżu i zmartwychwstaniu zawiera przymierze z każdym z nas. Każdy chrześcijanin w momencie Chrztu Świętego już jest poślubiony. Już jest w związku małżeńskim. I to z Bogiem, prawdziwym. Żeby się realizowała płodność, nawet w życiu kapłanów. Ale płodność według Ducha. Płodność, jaka była w Jezusie Chrystusie, jaka jest w Jezusie Chrystusie. Natomiast będą pewne osoby, które wejdą w związki małżeńskie, w sakramencie małżeństwa, to one już idą na służbę Jezusa Chrystusa ze swoją fizyczną płodnością. I ta płodność musi być podporządkowana też Duchowi Świętemu. Poza wypadkiem nierządu. Tu chodzi o to, że w starożytności ze względu na majątkowych, żeby majątek nie wychodził z rodu jednego, kto inny nie wchodził w posiadanie tego majątku, były związki między bardzo bliskimi, krewnymi, nawet brat, siostrą. W tym czytanym tekście Jezus chce powiedzieć, że Ta sprawa jest dla niego szczególnie ważna. Sprawa czystości. I realnie sprawę stawia. Nie będziesz czysty, dopóki nie będzie mnie, Syna Bożego, w tobie. To ja przynoszę oczyszczoną płodność Ojca, płodność według Ducha, głębiny Twego Ducha. Ja chcę w Tobie złożyć inny płomień. Twoje nogi, nie odcinaj sobie nóg, oczu nie wyrywaj, tylko ja poprzez Twoje oczy chcę patrzeć na tę sferę. Ja w Tobie chcę być Twoją czystością. Dając rekolekcję karmelitankom, często mówię, i to jest dla nich jakieś zaskoczenie, ja mówię, proszę sióstr, przez śluby zakonne, pamiętajcie, my jedynie zgadzamy się na to, żeby to Chrystus w nas przez ślub posłuszeństwa był posłuszny Ojcu, ale być posłusznym w ślubie posłuszeństwa to realizować posłuszeństwo miłości z krzyża, być posłusznym tej miłości. Przez ślub ubóstwa Jezus mówi, to ja w Tobie chcę być ekspiacją za bałwochwalstwo w tej sferze, daj Ci bogactwo mego życia. Przez ślub czystości ja w Tobie chcę składać ekspiację za grzech w tej sferze, bo ja chcę w Tobie realizować płodność. I karmelitanki będą miały dzieci w niebie. Siostry będą miały, śmieją się, będą miały swoje dzieci w niebie. Każdy chrześcijanin, który tę sferę oddaje Jezusowi Chrystusowi, wchodzi w Jego płodność dla nieba. Powiedziałem, że Jezus użył tego tytułu w stosunku do siebie. Mówi, to nie Zeus. Zeusa nie ma, za Zeusem jest szatan, duch nieczystości. I nawiązuje do tego, co jest takie charakterystyczne dla tego miasta, więc pomnik Zeusa, Boga gniewu, czyli wojny i Boga płodności. Ale też w tym mieście, w Tiatyrze, Grecy, koloniści greccy, stworzyli świątynię dla wyroczni. Świątynię, która była w Delfach. A słynęła z tego, że tam urzędowały prorokinie. Te prorokinie się nazywały hierodule. Były to prostytutki sakralne, które służyły, usługiwały, prorokowały. O, na tym polega szczęście. Okazuje się, że szatan jedną z takich heroduli skierował do wspólnoty chrześcijańskiej, do gminy chrześcijańskiej. Skierował ją tam po to, żeby przekonywała, że ona ma rację, że szóste przykazanie, dziewiąte przykazanie nie obowiązuje. Prawdopodobnie też należała do tych cechów, miała swoje jakieś przedsiębiorstwo, były tam cechy rzemieślników. Od czasu do czasu ci rzemieślnicy spotykali się na ucztach sakralnych, w świątyniach, po złożeniu ofiar swoim bóstwom, bóstwom opiekuńczym. Była uczta sakralna, obficie. I to wino, no i były usługi świadczone przez herodule. W związku z tym, jeżeli ktoś z tych gmin, z tych cechów rzemieślniczych się nawracał, chciał wejść w łono gminy chrześcijańskiej, to był w sytuacji wyboru. Trzeba było wybrać kontynuację tych zysków materialnych, czy też odchodząc od nich wejść w ubóstwo, pewne kłopoty, być napiętnowanym. I ta atrakcja z Tiatyry miś prawdopodobnie urody, mająca powodzenie, weszła do gminy chrześcijańskiej, przekonując na prawo i lewo w imię tego głosu, który miała, a ten głos niestety był od szatana, że jednak kontynuujcie dawne swoje życie. Bierzcie udział w tych ucztach sakralnych, bierzcie udział w usługach świadczonych przez Herodule. Tym samym przekreślała dekalog. Jezus, kierując swój list do gminy w Tiatyrze, ukrywa jej imię prawdziwe, tylko mówi o tym na przykładzie królowej Jezabel, jakie ogromne zło ona chce wprowadzić w łono chrześcijaństwa, w gminę chrześcijańską. Już tego dotykaliśmy, że król Achab, ten, który królował w Samarii, miał stolicę w Samarii, a więc w Królestwie Północnym, był królem nad tymi 10 pokoleniami, które po śmierci Salomona odłączyły się, żeby wzrósł w bezpieczeństwo, mieć jeszcze jakieś inne przymierza, wziął za żonę Jezabel, córkę króla Tyru i Sydonu, niesłychanie bogatego. Chciał przez to być wielki, bardziej bezpieczny. Skutek jednak był dokładnie odwrotny. Jezabel wprowadzała kult bogów godności. Jak już mówiliśmy, Bóg tam wysłał proroka Eliasza, który niezbyt się do końca poprawnie spisał. Nie zastosował po znaku spadnięcia tego płomienia, który jest zapowiedzią tajemnicy zmartwychwstania, tych ofiar. Jednak po ludzku dokonał zemsty, kazał wymordować tych kapłanów, proroków, królowy Jezabel. Skutek był taki, że zamiast zakłopotania zrobił się w niej gniew i prorok Eliasz musiał skończyć swoją misję, ucieczką. Gdzie pod górą Choreb otrzymał pouczenie. Kto dopiero poprawnie będzie spełniał swoją misję? Ten, który będzie reprezentował łagodny powiew miłosierdzia Bożego z krzyża. Ale koleje tego Królestwa Północnego były takie, że Bóg, nie mogąc sobie poradzić poprzez proroków, ostatecznie Królestwo Północne wydał pod władzę Asyrii, największego okrotnika świata starożytnego, Asyria. Ta Asyria między innymi wymyśliła przemieszczenia różnych narodów. Takie zsyłki na Syberię, chciałby się powiedzieć. Później to Stalin sobie zapożyczył od Asyrii, równie okrutny. Bóg ich wydał w moc Asyrii, zostali przesiedleni, unicestwieni. W to miejsce przesiedli inne plemiona z innych ludów. I tak się skończyła kariera Królestwa Północnego. Autor Księgi Królewskiej mówi tak: poszli za nicością i stali się nicością. Poszli za nicością, czyli za bogami pogańskimi godności, i stali się nicością. Przestali się liczyć w planach Bożych. Odtąd Bóg historię zbawienia będzie prowadził poprzez te dwa plemiona, które zostały w Królestwie Południowym, dookoła Jerozolimy. Czyli, że jeżeli Bóg się nie może dogadać w tej ważnej sferze z jakimś narodem, to wydaje w moc zła. Staje się nicością i jest wydawany w nicości, czyli szatanowi. I tu trzeba powiedzieć, że już poczynając od raju, szatan największe sukcesy odnosi, gdy chodzi o sferę szóstego przykazania, dziewiątego przykazania. O sferę, której Bogu Ojcu najbardziej zależało, żeby była sferą świętą. I tak najpierw szatan, żeby zabrać człowiekowi niepokój sumienia, przerzucił ten nieład w tej sferze na Bogu w płodności, mówiąc: nie martw się, innych bogów nie ma, są tylko bogowie płodności. I tym samym rozgrzeszał, uspokajał sumienia ludzkie. Dziś to wygląda trochę inaczej. Dziś szatan z człowieka, z samego człowieka czyni Boga. Masz w tej sferze kłopoty? Masz jakieś zboczenia? To ty o tym decydujesz, co jest dobre, a co moralne. Ważna parada równości, żeby się poczuł w społeczności, we wspólnocie, że wszyscy są tacy. Nie możesz mieć dzieci, a chciałbyś mieć dzieci? No to trzeba wymóc odpowiednie prawo. Bogu Ojcu bardzo zależało, żeby w tej sferze był ład, ponieważ konsekwencje widział konsekwencje. Nie tylko te, o których nam powiedział na przykładzie króla Achaba i królowej Jezabel, ale też ogrom poczęć niepoczętych. Przerywane ciąże, poczęte dzieci, niekochane, niechciane, pełne później więzienia, zakłady, groza, prawdziwa groza. Bóg nie chciał mieć tak nieszczęśliwych dzieci. Dlatego wyjątkowo zabiegał o to, żeby w tej sferze był ład. Jeżeli był taki kataklizm, o którym mówi opis potopu, to z powodu nieładu w tej sferze. Bóg postawił tam. Ale jednocześnie poprzez Noego i Arka Noego zapowiada, że w tym oceanie zła pojawi się ktoś, kto będzie arką. A w tej arce będą dwie tablice dekalogu, zapowiedź Boga człowieka. Bóg się stanie człowiekiem, który wreszcie rozwiąże ten problem. I ten problem będzie rozwiązany dopiero, jak wiemy, w tej arce, w której zostały złożone tablice dekalogu, ale to była zapowiedź, że będzie niewiasta, która powie fiat. I przez fiat ona się stanie arką Syna Bożego, który z kolei w krzyżu dokona spełnienia prawa Bożego. I spełnione prawo Boże jako siedem darów Ducha Świętego będzie się wpraszać, jak wczoraj słyszeliśmy w liście do Laodycei. Oto stoją drzwi i kołacę. Jeśli kto posłyszy mój głos i otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Powiedziałem to kołatania do drzwi jest wzięte z pieśni nad pieśniami, że Chrystus zmartwychwstały, Duch Święty chce wejść do naszego wnętrza, być przyjętym, żebyśmy nie mieli pustki, czy jako mężczyzna, czy jako kobieta. Żebyśmy też w ramach małżeństwa nie mieli dramatu. I jeżeli zaistniała niewola babilońska, to też dlatego, że później kult bogów płodności został wprowadzony nawet do świątyni jerozolimskiej. I niewola babilońska była: skoro jesteście już na poziomie Babilonu, to idźcie do Babilonu. Zakosztujcie konsekwencji swego kultu. I tam dopiero uwierzyli w proroków, zainteresowali się prorokami, tak zwana reszta. I ta reszta miała odkryć niezbędność Boga człowieka Jezusa Chrystusa. I tam w niewoli babilońskiej ktoś anonimowy, a może tuż po powrocie, napisał to, co mamy na początku Pisma Świętego Księgi Rodzaju. O raju, w którym są pierwsi rodzice Adam i Ewa. O Kainie i Ablu. O potopie i o wieży Babel. To są jaskółki czterech Ewangelii. Dopiero jak zaczniecie żyć czteroma Ewangeliami, w sferze ducha wyjdziecie z Babilonu. Nie będziecie w Babilonie duchowym. W tej katechezie o raju, gdzie Bóg mówi: nie spożywaj owoców drzewa poznania dobra i zła, bo inaczej umrzesz. Poznawać w Piśmie Świętym w języku hebrajskim oznacza konsumować. Konsumować. Nie próbuj poznać smaku w sferze płci, ponieważ jest to nośnik życia, nowego życia, nowego człowieka. Tak jak w drzewie wszystko jest, plodność Ojca jest podporządkowana, plodność Twórcy, podporządkowana owocowaniu, tak również w każdym człowieku, w istocie rozumnej, wolnej, ta sfera ma być podporządkowana. Maryja w czasie zwiastowania mówi: nie znam męża. To oznacza, nie współżyję, żyję w czystości, zgodnie ze ślubem, który złożyłem, którego zażądałeś ode mnie. Nie decydujcie o poczęciu. Ja sprawię, że będziecie się realizować przez miłość oblubieńczą. Ale o poczęciu ja będę decydował was przez głos wewnętrzny i każde dziecko, które wyjdzie z łona waszego małżeństwa, będzie również moim dzieckiem. Będzie miał odpowiednie dary niezbędne dla wspólnoty ludzkiej. Będzie szczęśliwe i nie będzie oceanu cierpienia dzieci poczętych, niekochanych. Umrzesz. Umrzesz, to znaczy umrzesz śmiercią antyczną. Przestanie z głębina swego wnętrza czuć kontakt z Bogiem, ze źródłem życia. Odszedłszy od absolutnego dobra, absolutnej miłości, stanie się niewolnikiem miłostek, przygód seksualnych. Na brzuchu będziesz się czodło i proch będziesz jadł. Będziesz współżył, ale proch rozczarowania będziesz miał. Wszystko to są metafory. Również jako wynik niewoli babilońskiej, i tym się zajmuje oczywiście Ewangelia Mateusza, gdy chodzi o płodność, wydarzenie z Kainem i Ablem, Ewangelia Marka zapowiadała, że człowiek tak umrze, że będzie Kainem dla proroków i dla Jezusa Chrystusa, Abla. Że wreszcie Bóg będzie musiał sięgać po wody potopu. Czyli nieustannie stawiać tamę złą. Ale będzie Arka. Wartość Noego polegała na tym, że przed wodami potopu nie było pojęcia dobra i zła. Wszystko było wolno. Noe mówi o grzechu. Ludzie nie wierzą. Mówi o potopie, że postawi tamę. I dopiero wtedy, kiedy potop się realizuje, Noe ich zbawia w ten sposób, że oni zrozumieli, wyszli z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. A jednak grzech jest. I to wystarczyło, żeby się wylewało już tam, wtedy, to miłosierdzie z Arki. No i wieża Babel. Będziecie chcieli za wszelką cenę, mocą ludzką, zbudować wspólnotę, która by sięgnęła szczęścia nieba. Kłania nam się dziś Unia. Unia. Nawet w preambule o Bogu nie można wspomnieć. Jak szanować róże, to by wam powiemy, ale tego, który stworzył róże, tego nie ma. W tej gminie chrześcijańskiej Jezus zmartwychwstały, mówiąc o tej prorokini, o tej hieroduli, która weszła do gminy chrześcijańskiej, którą szatan wprowadził do gminy chrześcijańskiej, to trzeba powiedzieć, że dzisiaj, gdy chodzi o sferę płci, jest ogromnie dużo proroków. Prorokują w telewizji, w Sejmie prorokują, co wolno, a czego nie wolno. Proroków jest ogromnie dużo. W filmach scenarzyści, reżyserzy prorokują. Jest urodzaj na proroku w tej sferze. A świat nie wie, dlaczego świat cierpi. Później oczywiście mnożone są różne zakłady dla młodych przestępców, a są takimi, ponieważ nikt im nie dał miłości w życiu. Próbuje się leczyć rzeki, nie lecząc źródła, ignorując źródła. Dość długo już, że tak powiem, gadam, więc sięgam teraz do przypowieści. Jezus w liście do Tiatyry dotyka wroga wewnętrznego w swoim kościele, mianowicie, że tutaj też będzie ogromnie dużo nieładu. Nie tylko ludzie będą mieli uczynki grzeszne w tej sferze, ba, będą tworzyć zasady grzeszne. Zasady. I to jest różnica. Zasady. Dekalog, prawo Boże w tej sferze się nie liczy. My decydujemy. Tworzą chore zasady. Nie tylko mają chore uczynki. Lekarstwem na to oczywiście jest ta kobieta, która włoży kwas w 3 miary mąki. Mąka to jest zniszczone Słowo Boże. Mąka to jest zniszczona płodność Stwórcy. Mąkę można wysiać i przeorać i nic z tego nie będzie. Wzejdą chwasty. Mąka to jest zniszczona płodność Boga Stwórcy. Na szczęście jest niewiasta, która wkłada kwas. Kwas w języku biblijnym, w symbolice biblijnej jest tym, czym złym. Kwas grzechu, zła. To jest zapowiedź tego, że będzie ktoś, kto się obciąży złą opinią w krzyżu i zrodzi życie. Zrodzi nam Eucharystię, chleb, Eucharystię, w którym Chrystus zmartwychwstały będzie nas uzdalniał do płodności współzbawiania świata. Daj to, co masz, a ja dam to, co ja mogę i w Tobie będę karmił świat, zbawiał świat. Eucharystia jest płodnością, rodzeniem ludzi dla nieba. 3 miary mąki. Jest to przywołanie wydarzenia z życia Abrahama i Sary, kiedy Trójca Święta odwiedza Abrahama, który wyszedł na spotkanie. Oczywiście to byli goście w postaci ludzkiej. Złożył głęboki pokłon. Zaprosił do siebie, żeby odpoczęli, że ich poczęstuje, odpoczną, umyją nogi, pójdą dalej. Bóg się z czasem ujawnia w tych 3 postaciach. Daje Abrahamowi obietnicę. Za rok będzie Izak. Płodność jest w moim słowie, w mojej obietnicy. Każde słowo, które wychodzi od pełni życia, ma w sobie płodność. Będzie Izak, zapowiedź. 3 miary mąki, jeszcze to muszę wyjaśnić. 3 miary. To jest ogromna ilość. To jest mniej więcej chleb na 100 osób. Na 100 osób zapowiedź, że Jezus Chrystus, nowy Izak, da nam chleb eucharystyczny. Symbolem epoki Ojca jest 10 przykazań, liczba 10. Symbolem epoki Syna jest liczba 100. 100 kroć tyle otrzymają, którzy za mną pójdą. Jest wiele tam takich miejsc. No i wreszcie symbolem epoki Ducha Świętego jest tysiąc, Królestwo Tysiąclecia. Sara zapowiadała Maryję, że Maryja włoży, zgodzi się na to, żeby jej syn był obciążony grzechem świata i zaczynił rodzinę ludzką, która jest niepłodna. Niepłodna. Ale będziemy wypieczeni w piecu różnych doświadczeń i będziemy chlebem. Dopiero ona, Maryja, jest tą kobietą, która zrodzi prawdziwego Izaaka, który weźmie na siebie zło świata. Tak miało się spełnić słowo proroka: otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Inaczej mówiąc, ten problem ten współstwarzania z Bogiem Ojcem dzieci był już u założenia świata, początku świata. Teraz musimy wchodzić w przymierze i z nowym Adamem, i z nową Ewą, ponieważ płodność Trójcy Świętej, Duch Święty spływa przez te dwie osoby. I dlatego zakończmy tę katechezę odśpiewaniem z proroka Izajasza, rozdziału 11.
Teraz ta ruska zmianie swego, odrodziło korzeni, spoczywa na nim Duch Pana, Duch porości rozumu, Duch prawy i męstwa, Duch wiedzy i możności, Duch bojaźni pańskiej. Nie będzie sądzić po głosie, lecz pomoże wszystkim uciśnionym. Jego słowo będzie rutką dla kogownika, i w niebie postrzega ich uśmierci bezbożnika. Wilkę zamieszka z barankiem, pantera leży będzie z oślęciem. Będzie razem paść się będą, a mały chłopiec nie poprowadzi. Mały chłopiec nie poprowadzi. Byla staruszka z dnia jesego, odrzec jego korzeni, spoczywa na nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i możności, Duch bojaźni pańskiej. Przestawać będą razem, lecz żyć się będzie słomą jak duch. Nie mogę grać będzie na morze kobry. Dziecko włoży rękę do kryjów jadowitego męża, bo zła nie będzie się już więcej czynić. A potem powstanie Pana, wypełni ziemię. A potem w owym dniu korzeń jest tego, zniszczy jak chrągę dla narodów. I ludy pójdą za nim z bojaźnią. W owym dniu Pan wyciągnie swoją rękę, bo droga się otworzy. Którą wskaże wybica, wyda staruszka z dnia jesego, odrąc jego korzeni, spoczywa na nim Duch Pana, Duch mądrości
Jeśli znaleźliśmy łaskę.